Witam wszystkich, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam na podcast Teach Your Baby, bloga o maksymalnym wykorzystaniu potencjału dziecka. Pamiętajcie, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Dzisiaj zapraszam Was na artykuł dotyczący tego, jak uczyć dziecko języka, w którym nie jesteśmy biegli. Dwujęzyczność zamierzona z metodą Dumana, czy może odwrotnie? Od pewnego czasu, pisząc kolejne artykuły, skupiłam się na wczesnej edukacji metodą Dumana. Trochę też w tym Waszego udziału, bo potrzebowaliście m.in. wpisu łopatologicznego o tym, jak zacząć i przede wszystkim jak to wszystko zorganizować. Już nie pamiętam, kiedy był ostatnio wpis językowy na moim blogu. Podejrzewam, że prawie pół roku temu w postaci podsumowania rozwoju mowy Mai jako dwulatki. Już wtedy wspomniałam co nieco o języku włoskim. Czas znowu wspomnieć o językach, bo tak naprawdę w początkowym założeniu moja koncepcja wychowania Mai zakładała dwujęzyczność zamierzoną z metodą Dumana, nie odwrotnie. To znaczy, że metoda Dumana miała być swego rodzaju dodatkiem do dwujęzyczności. Jednakże tak jakoś wyszło, że na moim blogu znajdziecie więcej artykułów na temat programów Dumana niż na temat nauki języków obcych i w sumie nie bez powodu. Faktem jest, że język obcy, tutaj mówię o języku angielskim, jest z nami codziennie od urodzenia, a karty niekoniecznie, więc tu by się zgadzało, że dominują języki. Jednakże jakby tak popatrzeć głębiej, to metoda Dumana to nie tylko karty. Zwłaszcza po ostatnich wywiadach live śmiem twierdzić, że karty to tylko dodatek. Pamiętacie słowa Glena Dumana? Magia jest w dziecku, nie w kartach. Do zrozumienia tego ważnego cytatu trzeba dojrzeć. Mi trzeba było rozmowy z Krzysztofem Kwietniem, z którym wywiad przeczytacie za jakiś czas. Można go obejrzeć i wysłuchać na moim fanpage na Facebooku. A rozmowa z Bożeną Bejnar-Sławow, która znała Glena Dumana osobiście i przez kilkanaście lat pracowała w instytucie przez niego założonym w Stanach Zjednoczonych, dodatkowo to potwierdziła. Ten cytat stał się niejako moim mottem i nagrywając wersję audio do kolejnych artykułów na blogu będę Wam o tym przypominać. I przypomniałam Wam też o tym w tym nagraniu na początku. Metoda Dumana to cała filozofia umożliwienia dziecku uczenia się i wspierania jego rozwoju od urodzenia. Jeśli tak na to spojrzeć, to mamy metodę Dumana z dwujęzycznością zamierzoną. Kart do czytania czy do matematyki, a bynajmniej bitów inteligencji z nami nie było od urodzenia. Jednakże od urodzenia Maja słyszała język angielski. Miała też stymulację wzroku, o czym pisałam w pierwszym artykule na tym blogu. Na tyle, na ile pozwalała mi ówczesna wiedza, realizowałam założenia wczesnej edukacji propagowane przez Glena Dumana. Wydaje mi się, że wystarczy po prostu dać dziecku dostęp do pewnej wiedzy, a ono ją wchłonie. Karty to jedynie propozycja organizacji i sposobu przekazywania tej wiedzy. Można to robić oczywiście w inny sposób w sumie tyle w tym artykule na temat Dumana, to taka dygresja. Teraz się skupię na pytaniach i wątpliwościach rodziców dotyczących uczenia swojego dziecka stanowiska ekspertów w tej sprawie. Dość często rodzice zadają mi pytania odnośnie tego, jak zacząć wprowadzanie języka, jeśli nie zrobiliśmy tego od urodzenia. Niektórzy wyrażają obawy co do tego, że ich znajomość danego języka obcego nie jest na tyle dobra, żeby uczyć własne dziecko. Boją się o to, że dziecko przejmie ich błędy. Inni boją się, że niepotrzebnie namieszają maluchowi lub podobne sugestie słyszą od otoczenia. Wszystkie te obawy są w pełni zrozumiałe, tym bardziej, że w opinii uznanych przez wielu ekspertów, to znaczy logopedów czy psychologów, do trzeciego roku życia nie należy wprowadzać dziecku języków obcych, tym bardziej w czytaniu globalnym. Takie stanowisko zajmuje też Maria Trojanowicz-Kasprzak, z którą od czasu do czasu zdarzało mi się korespondować mailowo. Nie zgadzamy się, ale szanujemy się nawzajem. O naszych odmiennych stanowiskach wspominałam bardziej szczegółowo w artykule opisującym kolejny etap czytania globalnego z moją 17-miesięczną wtedy córeczką. Tutaj nadmienię tylko, że koleżanka, która aktualnie studiuje logopedię, potwierdziła, że na studiach przedstawiono im negatywne skutki wprowadzenia więcej niż jednego języka przed trzecim rokiem życia. Logopedzi są zdania, że do tego czasu dziecko powinno opanowywać język ojczysty. W sumie mnie to nie dziwi, skoro takie podejście jest im wpajane na studiach. Piszę o tym dlatego, żeby nie przedstawiać wam jedynie tego, co ja uważam i tylko mojego punktu widzenia, ale też nieco szerszy. Wszelkie linki, tutaj jeszcze wspomnę, zanim przejdę dalej, wszelkie linki czy artykuły, o których tutaj wspominam, znajdziecie pod artykułem, którego ten podcast dotyczy, czyli pod artykułem odnośnie uczenia języka, odnośnie uczenia dziecka języka, którego no, nie znamy idealnie. Wracając do stanowiska psychologów, na pewno nie podziela go psycholog Natalia Minge, z którą przeprowadziłam wywiad dotyczący wczesnej edukacji. W części dotyczącej czytania globalnego znajdziecie jej wypowiedź dotyczącą uczenia maluchów czytania globalnego w więcej niż jednym języku jednocześnie. Zdradzę tutaj, że jej opinia w tym temacie jest dokładnie taka, jak mi intuicja podpowiada. Poszczegóły zapraszam do lektury wywiadu, bo akurat ten wywiad już zdążyłam przepisać w postaci artykułu. Dodatkowo, po dość długim czasie oczekiwania na odpowiedź otrzymałam wiadomość z Instytutu Domana, potwierdzającą to, że jak najbardziej skazane jest to, żeby uczyć dzieci języków obcych od urodzenia, w tym czytania globalnego w różnych językach. Ciekawe jest to, że nie ma ograniczenia co do ilości języków. Stanowisko Instytutu jest takie, że dziecko przyswoi każdą ilość. Ograniczeniem jesteśmy my. I to, ile jesteśmy w stanie maluchowi przekazać i czego jesteśmy w stanie naszego malucha nauczyć. Ja na przykład jestem ograniczona tylko do dwóch języków, które znam. Planuję się też uczyć hiszpańskiego wraz z Mają. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Potwierdzeniem tego, że maluch wchłonie tyle języków, ile mu się wprowadzi, jest chociażby blog anglojęzycznej mamy, o którym wspominałam w artykule o czytaniu globalnym z 17-miesięczną Mają, który dziecko w wieku 3 lat mówiło 4 językami. Swego czasu Sonia Szermek-Kacz, która od urodzenia mówiła do córki po francusku, mieszkając w Polsce, prowadziła na Uniwersytecie Śląskim badania nad dwujęzycznością zamierzoną i teraz takie wychowanie promuje, widząc wiele zalet. Dla równowagi, kiedyś w komentarzu pod jednym postem na Facebooku Maria Trojanowicz-Kasprzak mi napisała, że ktoś, już w tym momencie nie pamiętam nazwiska, a nie mogę tego posta znaleźć, nie ma chyba wyszukiwarki na fanpage'ach. Ten ktoś prowadził badania nad tym samym zjawiskiem na Uniwersytecie Jagiellońskim i wyniki były zniechęcające do dwujęzycznego wychowania. Jak widać, co uniwersytet, to inna opinia, inne wyniki badań. Uważam, że w tym wypadku należy pójść za swoją niezawodną, rodzicielską intuicją. Mojej się zapaliło takie czerwone światełko po tym, jak Maria Trojanowicz-Kasprzak mi napisała, że w opinii jej samej i logopedów nie powinnam wprowadzać czytania do globalnego w dwóch językach jednocześnie, zanim Maja nie skończy 3 lat. Ja już wtedy byłam po realizacji dość intensywnego programu czytania w języku angielskim i równolegle szedł język polski. Niemniej jednak nie zaprzestałam. Uspokoił mnie i rozwiał wszelkie wątpliwości pół roku później mail z Instytutu Domana. A odkąd moja córeczka skończyła 28 miesięcy, mamy 3 języki w czytaniu globalnym. Teraz taka krótka wzmianka o moim poziomie języka włoskiego. Jak możecie przeczytać na stronie o mnie, posiadam oficjalny dokument potwierdzający moją znajomość języka włoskiego na poziomie C1, czyli certyfikat Celi 4 zaliczony na ocenę B. I teraz kilka słów o tym. To taki odpowiednik angielskiego CE. Co ciekawe, będąc w posiadaniu takiego dokumentu, mam uprawnienia do nauczania języka włoskiego. Nie mam na to czasu, ani nie szukam pracy w tym zakresie, przynajmniej na razie. Ale mogę uczyć języka włoskiego, natomiast nieoficjalnie. Uważam, że mój poziom jest nieco niższy, zwłaszcza pod względem mówienia. Przyznam się Wam, że w pierwszym terminie, zdając egzamin we Włoszech, zaliczyłam jedynie część pisemną i to na najniższą z możliwych ocen tych, które dają zaliczenie, czyli na C. Część ustną oblałam. Moim zdaniem wynikało to z tego, że na moich lekcjach języka włoskiego było zdecydowanie za mało mówienia. Byłam bardzo ambitną uczennicą, uczącą się 200-300 słów tygodniowo na macierzyńskim. Wow. Czytającą książki po włosku, w oryginale oczywiście, wszystko bez żadnego uproszczeń. Natomiast miałam wtedy nauczycielkę Polkę i skupiłyśmy się głównie na gramatyce i w sumie teraz sama się sobie dziwię, czemu jakoś sama, jako nauczyciel, który unika skupiania się głównie na gramatyce, nie zmieniłam tego, jak nasze lekcje wyglądały. Jakoś tak zaufałam, chyba że mając doświadczenie, dokładnie zostanę przygotowana pod egzamin, bo w sumie wtedy na tym mi zależało. Po egzaminie odświeżyłam kontakt z Włoszką, która mnie uczyła na studiach włoskiego. Wtedy miałam taki, ja studiowałam filologię angielską, ale mieliśmy drugi język w postaci lektoratu. I to właśnie był język włoski, ale przy nawale angielskich przedmiotów poświęcałam mu wtedy bardzo mało uwagi, tylko tak po prostu, żeby zaliczyć. Przez kolejne pół roku po nawiązaniu kontaktu z Włoszką nie robiłam nic innego na lekcjach włoskiego, tylko rozmawiałam, głównie w oparciu o różne artykuły z włoskojęzycznej wersji magazynu Focus. Spotykałyśmy się na 2 godziny tygodniowo, a zaraz przed egzaminem 2 razy w tygodniu. No i egzamin ustny zaliczyłam na A, czyli maksymalnie, więc ogólna ocena też się podniosła z C na B. Jedyny kontakt z tym językiem to na chwilę obecną to książki oraz owa Włoszka, z którą miałam do niedawna dość regularnie półtorej godzinne konwersacje co tydzień w grupie 4 innych dziewczyn na takim zbliżonym poziomie. Po egzaminie już mniej czytam niestety po włosku, więcej jednak w języku angielskim. Zresztą teraz pracuję, więc ogólnie mam mniej czasu na wszystko. Moja Włoszka niestety wyjechała i chwilowo mamy przerwę. Znowu w mówieniu. Znalazłam w bliskim sąsiedztwie Kolumbijkę, która nie zna polskiego i jako szalona mama złapałam z nią kontakt. Było czatowanie, polowanie na nią, jeżdżenie rowerem akurat sam w tym miejscu, gdzie moja mama często ją widywała. Po czym no, to były bezskuteczne w sumie próby spotkania jej. Po tym wszystkim zdecydowałam się napisać list po włosku i moja mama wręczyła go do przekazania sąsiadce. Sąsiadka przekazała właśnie Kolumbijce. No i udało nam się spotkać. Niestety nasze spotkania są sporadyczne, ale jak już się widzimy, rozmawiamy tylko po włosku. Plusem jest to, że Maja słyszy ten język od kogoś innego. Julis, bo tak ma na imię, ma dwóch synów w wieku zbliżonym do wieku mojej córeczki i z nimi rozmawia po hiszpańsku, jak jest z nimi sam na sam. Żałuję, że tak ciężko się z nią spotkać, bo miałyśmy w sumie takie plany wymiany językowej, to znaczy, żebym ja ją uczyła angielskiego, a ona mnie i Maję hiszpańskiego. No w sumie ona, z tego co wiem, to polskiego nie chce się uczyć. Miała próby nauki polskiego przez włoski i się w sumie zniechęciła. No, przyznaję, polski jest trudny, ja bym się nie podjęła nauczyć kogoś. Wracając do języka włoskiego, obiektywnie porównując mój włoski mówiony, bo to jest najważniejsze przy uczeniu dziecka, to jak mówimy, do włoskiego tych dziewczyn, z którymi miałam konwersację, wypadam słabo, akcent leży po całości i choćbym stawała na uszach, to nie zbliżam się do brzmienia Włocha. Nie wiem, czy to po prostu coś no, ze mną, czy to po prostu że przez to, że angielski był pierwszy, jest moim takim pierwszym językiem obcym, czy... No, ciężko stwierdzić. Nie pomogły mi nawet 3 tygodnie we Włoszech, gdzie nie miałam w ogóle kontaktu z polskim ani z angielskim. Według Włoszki na tym poziomie powinnam mówić z akcentem nieróżniącym się od akcentu rodowitego Włocha. No, ona uważa, że zwykle Polacy z tym problemu nie mają. Jak widać, nie wszyscy. Swój poziom oceniłabym na komunikatywny. Na większość tematów porozmawiam, ale robię błędy, z których część wyłapuję natychmiast, a część przechodzi niezauważona. Od czasu do czasu muszę sprawdzić jakieś słówko. No, nie mam aż takiego zasobu słownictwa jak w języku angielskim. Teraz kilka słów o wybranym przeze mnie po sobie na przekazanie kolejnego języka mojej córeczce oraz takie nasze buntownicze początki. Nie napiszę tutaj, że jest to mój sposób, bo nie jestem z tych, którzy przywłaszczają sobie cudze pomysły. Zawsze podaję źródła i tak też zrobię tym razem. Do tego, żeby w ogóle wprowadzić mój trzeci język, zainspirował mnie artykuł o tym, jak uczyć dziecko języka, którego się nie zna. Artykuł znajdziecie podlinkowany do bloga Moje dwujęzyczne dziecko. Maja miała wtedy 20 miesięcy, więc już nie była bobasem, który wszystko przyjmie. Nie była takim czystym intelektualistą, jak nazywa dzieci w tym wieku Doman. Co do samego sposobu wprowadzenia języka, zainspirował mnie artykuł Rity Rosenberg. I oczywiście link też znajdziecie, tylko że to jest artykuł w wersji anglojęzycznej. Rita jest mamą, która z sukcesem wprowadziła córce język obcy w wieku 5 lat, zaczynając do niej mówić w tym języku. A ja myślałam, że 20 miesięcy to już późno. Także jak widzicie, jak myślicie, że na przykład 3 lata już za późno? Wcale nie. Tylko trzeba odpowiednio do tego podejść. Córka Rity zareagowała podobnie jak moja, buntem. Moja Maja zaczęła przygodę z językiem włoskim od bajki Barba Papa, którą mi poleciła moja Włoszka. Bohaterami jest rodzina sympatycznych stworków w różnych kolorach, które radzą sobie w każdej sytuacji, potrafią zmieniać się co chcą. Dużo podróżują po świecie, spotykając różne zwierzęta. To mniej więcej tak w skrócie treść. W treści artykułu zalinkowałam do jednego odcinka, jakby ktoś był zainteresowany. Po pierwszej minucie bajki Maja zaczęła płakać. O, reakcja mnie trochę zaskoczyła, ale zareagowałam jak ze wszystkim innym. Z kartami też tak robię. W tej samej sekundzie zupełna rezygnacja, zajęłam Maję czymś innym, tak gdyby nic. Jak gdybym w ogóle nigdy nie puściła tej bajki. Pięcioletnia córka Rity z uporem ignorowała nie tylko język szwedzki w ustach swojej mamy, bo taki język ona zdecydowała się jej wprowadzić, ale również wszelkie piosenki, opowiadania w tym języku, bajki. Pomogło kupno kotka, o którym jej córka zawsze marzyła, i zaprezentowanie go jej jako kotka wychowanego w rodzinie mówiącej po szwedzku, który nie rozumie języka fińskiego. I córka Rity sama poprosiła, żeby mówić w domu po szwedzku, żeby kotek czuł się jak u siebie w domu. I wkrótce język szwedzki stał się językiem komunikacji w towarzystwie kota, a jakiś czas później, również gdy go nie było w pobliżu, pomiędzy małą a córką. Ja nie kupiłam zwierzaka, też w planach jest, jak wiecie, Maine Coon, ale drogo kosztuje, więc jeszcze pewnie poczeka. Ale wprowadziłam coś, co jest takie w 100% włoskie. Po tygodniu, może dwóch, gdy ponownie włączyłam Mai wyżej wspomnianą bajkę Barba Papa, oglądała już z zaciekawieniem. Natomiast gdy pierwszy raz w wieku 21 miesięcy wzięłam ją na spotkanie z Włoszką, płakała już na wejściu. Zupełnie mi to wygląda tak na to, że jak jest coś nowego, to w tym wieku ją przerażało. Tak za pierwszym razem, za drugim razem już akceptacja. I w czasie spotkania strasznie cisnęła na angielski. Mówiła o wiele więcej niż w domu i po prostu no, widać było, że ten włoski ją razi, nie wiem, stresuje. Ale pomimo to, jako że byłyśmy u Włoszki, ja starałam się nawet do niej też mówić po włosku. Oczywiście, jak powiedziała coś po angielsku czy coś, to no, reagowałam też wtedy. Natomiast od razu tłumaczyłam na włoski, tak przynajmniej na tym spotkaniu, bo później przyszłam jeszcze do innej strategii. Do około 23 miesiąca jej jedyny kontakt z włoskim to bajka, i miałyśmy jeszcze jedno spotkanie z Włoszką i jej 3-letnią wnuczką, na którym my rozmawiałyśmy po włosku, Maja ze mną po angielsku, chociaż próbowałam się do niej po włosku zwracać, a wnuczka Włoszki z nią po polsku, chociaż ona próbowała inicjować rozmowę po włosku. Miały wtedy dłuższą przerwę i mała, wiedząc, że babcia zna też język polski, wybrała ten język. Także mieszankę językową miałyśmy niezłą. Niedługo przed drugimi urodzinami mojej córeczki postanowiłam wprowadzić zmianę. Założyłam sobie, że będę się starać codziennie mówić do niej 30 minut w tym języku. Dodatkowo zakupiłam maskotkę z ulubionej przez nią bajki, różowego tatę Barba Papa, która według mnie jest niesamowicie droga, biorąc pod uwagę wykonanie. Zresztą i możecie zobaczyć w podlinkowanym sklepie. Niemniej jednak postanowiłam, że zainwestuję. Tą maskotkę możecie zobaczyć na zdjęciu głównym do tego artykułu. Niedługo po tym, na kolejnym i w sumie ostatnim do tej pory spotkaniu z Łożką i jej wnuczką, biegała za kotem, pytając: Where is Gatto? Gdzie jest kot? Mieszając angielski z włoskim. Język obcy, bo mamy po prostu taką strategię: język obcy w obecności obcojęzycznej maskotki, czyli w sumie, jak zaraz usłyszycie, no taki brak strategii w sumie. Za dużo było tych schematów. Barba Papa, w sumie nie musiał być nawet przedstawiony Mai, bo poznała z bajki, ale jeszcze dodatkowo jej przypomniałam, że on mówi tylko i wyłącznie po włosku i że nas nie rozumie, jak mówimy po angielsku. Język włoski w jego obecności od zawsze się wydaje Mai naturalny. Po wakacjach dołączył do niego czarny Barba Barba, którego Maja wypatrzyła w sklepie na lotnisku. Tu nawet ocenię to dosłownie kawałek materiału, nie będę wspominać, ale czego się nie robi dla maluszka. Poza tym, że włoski jest niejako zaplanowany, gdy tylko pojawi się Barba Papa, nie mamy planu. Założenia 30 minut dziennie też się nie zawsze trzymam. Nasza strategia wprowadzenia trzeciego języka wygląda mniej więcej tak. Brak stałej pory na język włoski. Barba Papa jest zawsze schowany, zwykle w szafce kuchennej. Pod łóżkiem czasem. Na włoski przychodzę automatycznie, gdy tylko go Maja znajdzie. Lub sobie przypomnę, a dobra, już angielskiego na dzisiaj no, było wystarczająco, że tak powiem. Dobra, to jest Barba Papa. I podchodzę do Maji od razu. Ciao, come stai? I tak nagle. W jego obecności nie ma angielskiego, chyba że się zapomnę. No, to się może już coraz rzadziej zdarza w trakcie tych 30 minut, ale bardzo często się zdarzało, że nie wiem, czasem nawet po 5 minutach już przeszłam na angielski. No i, Barba Papa pojawia się nagle, tak zupełnie niezapowiedziany. Różnych porach dnia, nie wiadomo kiedy. Jest taka niespodzianka. Drugi taki punkt, jakby potwierdzający brak w sumie strategii, jakiejś konkretnej planu, brak konsekwencji w przestrzeganiu około 30 minut kontaktu z językiem dziennie. Chęci są, ale no, to co dużo mówić, doby nie naciągnę. W wakacje ten włoski był codziennie, zwykle 30 minut, raz mi nawet godzina wyszła. Jak pracuję, czasem jest, w inne dni nie ma. Jeśli wracam późno, a Maja na przykład nie spała w dzień, to oznacza, że pójdzie spać wcześniej, to wiadomo, wolę postawić na kontakt z angielskim, który jest naszym głównym językiem komunikacji. Zresztą wszystkie bity, programy inteligencji mamy w języku angielskim. Zdarza się, że w trakcie czasu z włoskim się zapomnę, przejdę na angielski, to co już mówiłam. Wtedy na tym angielskim zostaję i mamy mniej włoskiego. Jestem zwolenniczką rozdzielania języków, chociaż znam mamy, które mieszają i fajnie mi idzie. I w sumie muszę powiedzieć, że jeden dzień, no w sumie wczoraj, jakoś tak było bardziej włosko i miałyśmy kilka razy ten czas z włoskim, w sumie za każdym razem inicjowany przez Maję, co w ogóle się nie zdarzyło, żeby aż tyle razy inicjowała. Więc był włoski, za chwilę trochę angielskiego, za chwilę znowu włoski. Ale też, no wiadomo, rozdzielone, nie mieszam. Nieznacznie wspomagamy się bajkami i piosenkami. Bajek było więcej kiedyś. Teraz staramy się Mai z mężem ten czas z komputerem ograniczyć, bo chcemy, żeby jadła sama dzielnie, bo są jedzenie, co się u nas sprowadzało trochę do komputera. Wstydźcie przyznać, ale tak. Bo inaczej, no był problem. Czasem puszczam piosenki z komórki, także nie patrzę na ekran. Ale ogólnie jakoś tak niewiele bajek i piosenek u nas, w sumie po angielsku też. Główne źródła języka włoskiego to ja, włoskojęzyczne książki oraz sporadyczne spotkania z Kolumbijką, o której wspominałam wcześniej. Od 28 miesiąca wprowadziłam Mai czytanie globalne w tym języku, prawie codziennie. Tak, no, jednorazowo 20-30 kart zwykle. Czyli słów, czy tam wyrażeń, czy już zdań, bo wiedząc, że z dzieckiem w tym wieku należy jak najszybciej przejść do książeczek, już mamy pierwsze za sobą. I jesteśmy cały czas jakby, teraz równolegle z czytaniem książek mamy na kartach mieszankę pojedynczych słów, wyrażeń, zdań i cały czas to tak przeplatamy. W miarę możliwości sesje czytania po włosku próbuję przeprowadzać w ramach naszego czasu z tym językiem, ale zdarza się, że często w oderwaniu od tego, czyli mamy no, angielski, angielski, a nagle tutaj sesja. No mówię wtedy, że barba papa przesyła słówka czy coś. O ile na początku nasze słowa były różowe, taką czcionkę sobie Maja wybrała, teraz są czarne, więc nie różnią się od tych w języku angielskim czy polskim. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, no zobaczymy. W artykule możecie zobaczyć filmik, jak czytamy książkę w języku włoskim, właśnie taką, którą tak troszeczkę przerobiłam, czytanie globalne. Co do efektów, tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że żebyście się nie bali, nawet jak działacie niesystematycznie i nawet jak Wasza znajomość języka nie jest idealna. Planuję szczegółowe podsumowanie rozwoju mowy mojej córeczki już w trzech językach, skończy 2,5 roku. Dlatego tutaj tak tylko krótko wspomnę o tym, co udało mi się osiągnąć w zakresie języka włoskiego. Tak przypomnę, że mój włoski nie jest idealny, popełniam błędy, brakuje mi słownictwa, prowadzam go maj niesystematycznie, maksymalnie w wymiarze 30 minut dziennie. Czasem są dni bez włoskiego. Na dzień dzisiejszy Maja ma 29 miesięcy, czyli można powiedzieć, że mówię do niej od czasu do czasu po włosku do około 6 miesięcy. Od miesiąca wdrażam też czytanie globalne w tym języku. Filmik z naszej pierwszej lekcji zobaczycie w artykule łopatologicznym dotyczącym metody Domana, jak również dziale film. Możliwe, że już na ten filmik widzieliście. Efektów powalających, czyli takich, żeby nie wiem, no, jakieś konwersacja na całego w języku włoskim, no nie ma. I przy takim minimalnym nakładzie pracy ich nie oczekiwałam, ale efekty są i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że rozwieją Wasze obawy i wątpliwości oraz że zainspirują Was do podjęcia tego wysiłku, przekazania języka obcego dziecku. Można, dla Was to będzie wysiłek taki na początku, dla dziecka to jest zupełnie bezwysiłkowe. Ono się uczy po prostu nawet nie wiedząc o tym, że się uczy. I pomyślcie sobie o tym, że ile zaoszczędzicie nauki i stresu i tak dalej, wprowadzając. No, w jakiejkolwiek formie ten angielski. Pamiętajcie, że wystarczy, że znacie go w stopniu, no tu akurat o angielskim wspomniałam, jest najbardziej popularny, ale no, oczywiście mam na myśli jakikolwiek język. Pamiętajcie, że wystarczy, że znacie go w stopniu komunikatywnym, czyli w sumie jesteście w stanie do dziecka jakkolwiek mówić. Wiem, że najpopularniejszym językiem, którego rodzice właśnie uczą, jest język angielski i dlatego zainteresowanym rodzicom polecam grupę na Facebooku Uczę swoje dziecko angielskiego. Też znajdziecie ją w linkach. Jest to grupa dla rodziców niebędących anglistami, czyli po prostu dla takich rodziców, którzy znają ten angielski w jakimś tam stopniu podstawowym, może trochę więcej, coś umieją powiedzieć, może więcej, no tutaj poziomy się różnią, w każdym razie niekoniecznie to jest grupa rodziców, którzy znają ten angielski biegle. Okay? Ja do niej należę ze względu na to, że na nasz włoski. Poszukiwaniu właśnie inspiracji różnych. W zakresie trzeciego języka, jakim jest u nas włoski, 29-miesięczna Maja. Od dawna rozumie, co do niej mówię. Często ja coś do niej mówię po włosku, ona to tłumaczy na angielski lub odpowiada w sumie na temat w języku angielskim. Coraz częściej próbuje reagować po włosku na włoski. Czasem miesza w zdaniach język angielski, którym się posługujemy na co dzień, z językiem włoskim. Pojawia się coraz więcej wypowiadanych przez nią słów w tym języku. Od 2 dni, w sumie, jakoś się złożyło, jakby wyczuła ten artykuł, często podśpiewuje włoskie piosenki. Wcześniej bardzo rzadko, a teraz po prostu no, śpiewa na całego. No i tak jak wspominałam wcześniej, jeden dzień mieliśmy taki bardzo, bardzo włoski, to w sumie dzięki Mai. Jest zainteresowana książeczkami w tym języku, zresztą możecie zobaczyć na filmiku. Raz mnie poprawiła i tutaj to po prostu, no, szok. Przyznam się Wam, że no, na oficjalnym poziomie C1 mylą mi się dwa słowa. One są bardzo podobne. Uwa, winogrona i łowa, jajka. I raz dając jej winogrona, powiedziałam jej łowa. A ona na to po angielsku, że to nie łowa. Ma książkę włoską, w której występuje to słowo, i naprawdę to dla mnie był szok, że moje dziecko mnie poprawia mój włoski. Ale no, też radość. Jak widzicie na filmiku, jest również zainteresowana słowami pisanymi w języku włoskim. Ma za sobą już pierwsze zdania w tym języku. Oczywiście wszystkie zanotowałam, ale to na w innym poście. Zdarza się, że sama inicjuje czas z tym językiem, mówiąc na przykład, no, różnie to bywa, let's speak Italian, czyli porozmawiajmy po włosku. Chociaż zdarza się, że akurat nie ma ochoty na włoski, albo już, nie wiem, wydaje się, że może za długo, czy coś, to don't speak Italian, nie mów po włosku. To oczywiście w pełni respektuję. Wczoraj na przykład, jak zaczynała włoski, to po prostu piosenka, albo nagle zaczęła mi come stai, tak, i od razu wtedy przechodziliśmy. I to tam tu jeszcze, że już do włoskiego nam niepotrzebny barba papa, tym bardziej, że ostatnio nam gdzieś zginął. Pomimo mojego akcentu rozpoznała prawdziwy akcent włoski na placu zabaw, bo akurat przyjechały dzieci z Włoch. Podeszła i do mnie i skomentowała: they are speaking Italian, czyli oni mówią po włosku. Dla mnie to było coś niesamowitego, rozróżnia języki, no naprawdę mega. I teraz na zakończenie takie pozytywne wnioski. Wczesna nauka języka się opłaca. Dzieci, mając kontakt z językiem poza wami, to znaczy bajki, książki, raczej nie przejmą waszych błędów, a nawet waszej wymowy, jeśli stwierdzą, że jest inna, że inna wymowa jest bardziej naturalna. Nie wiem do końca, jak to działa, ale maluchy czują, co jest poprawne, a co nie. Wyobraźcie sobie, że moje słowo difficult, trudny, po angielsku wymawia inaczej niż ja. Chociaż próbowałam ją poprawić. No, nie powtórzy to jak ja. To jest fenomen. Przy okazji wizyty kuzynów z Anglii poprosiłam jednego, aby powtórzył to słowo. I powtórzył to jak Maja. Ona coś mówi difficult? Tak, no po prostu. Moja wymowa to taka słownikowa, jak nas uczyli na studiach. Jest to ogólnie przyjęta standardowa wymowa angielska. Tak zwane RP. Ale gdzieś czytałam, że tylko 2% populacji Zjednoczonego Królestwa tak mówi. Maja w którejś bajce musiała słyszeć inaczej i stwierdziła, że tak jest, tak jest poprawnie, tak jest lepiej. Jeśli jesteście ciekawi, jaką mam strategię wprowadzenia języka angielskiego, zerknijcie do spisu treści artykułów dotyczących dwujęzyczności. Kolejny dowód, że wczesna nauka języka się opłaca. Maluchy będą miały o wiele lepszy akcent od was. W ogóle opanują język obcy lepiej niż wy, którzy mu ten język obcy przekazujecie. Już jakiś czas temu mój mąż zauważył, że Mai czasem zdarza się coś powiedzieć po angielsku z fajnym akcentem, o wiele fajniejszym niż mój. Mój wcale fajny taki nie jest. Też go trochę szliwuję, ale czasu brak. Włoskiego nie jest w stanie ocenić, ale może za jakiś czas ktoś z was to zrobi. Tutaj myślę, że lepszy akcent to naprawdę gwarantowany. Nawet jeśli język obcy będziecie wprowadzać w minimalnym wydaniu, czyli no tak jak my, myślę, że u nas jest minimalnie, osiągniecie o wiele więcej, niż gdyby wasze maluchy uczyły się jednego języka w przedszkolu. Wiem, co mówię. Oczywiście mówię o takim standardowym, publicznym przedszkolu. Wiem, co mówię, jako nauczyciel mający 2 razy 15 minut w każdej z przedszkolnych grup tygodniowo, czyli dzień dobry, piosenka, do widzenia. Wybiegając w przyszłość, śmiem twierdzić, że taki czas językowy z rodzicem po kilku latach da dziecku o wiele więcej pod względem mówienia niż większość dzieci wynosi po ukończeniu szkoły podstawowej. I to niezależnie od tego, czy rodzic zna angielski w sposób komunikatywny czy biegły. Nie każdy nauczyciel ciśnie na konwersację, tak jak ja. No ja to przyznaję, że cisnę, że tak powiem. Zobaczymy, jak długo mi się uda, bo no, dzieci są przyzwyczajone już do innego jakby systemu, też na innych przedmiotach. I słyszę już, że niektóre klasy się chwalą, że nic nie robimy, tylko się bawimy, bo dla nich, no, jak nie przerabiamy jednego zadania za drugim w podręczniku, jak nie piszemy non-stop, to jest zabawa. Konwersacja to zabawa. Nauka to jest gramatyka. Pani, która mnie zastępowała na macierzyńskim, realizowała właśnie tak podręcznik. Jedno zdanie po drugim. Dzieci mi mówiły, że w czasie jednej lekcji tam ten cały rozdział został zrobiony w sumie od deski do deski. Nie było takiego czasu na mówienie, oprócz może tych zadań takich, są takie pojedyncze czasem zadania, że no, na mówienie w podręczniku. W szkole niestety naszym zadaniem jest wytrenowanie dzieci, aby napisały jak najlepiej egzamin ósmoklasisty już teraz. Wcześniej szóstoklasisty. To sprowadza się do tak wytrenowania ich, żeby wybrały właściwą odpowiedź A, B lub C, a jeżeli nie wiedzą, to żeby strzelały, żeby nie zostawiały pustego miejsca. Teraz jeszcze dojdzie napisanie wypracowania według schematu oczywiście i zrobienie kilku bardziej otwartych zadań. Nie muszą mówić. Muszą napisać jak najwięcej punktów i tyle. Jeżeli będą fajnie mówić, ale słabo wypadną na egzaminie, bo nie wiem, coś sobie źle szczerą, czy coś tam, czy może nie znają, może coś tam z gramatyką nie pójdzie w tych zadaniach otwartych, no to jest tragedia dla szkoły, nie wiem, dla rządu, dla wszystkich. No, a według mnie, no, mówienie właśnie jest najważniejszą umiejętnością. Nawet później w pracy, no, mój szwagier na przykład, no, angielski zna, ale tak komunikatywnie, że tak powiem. Kiedyś go słyszałam, jak mówi. Ale pracuje z tym językiem. Jest spedytorem i załatwia różne rzeczy przez telefon i tak dalej. Gramatyka, wszelkie jakieś punkty na egzaminach i tak dalej nie są mu do niczego potrzebne, tylko właśnie mówienie. Jak ktoś potrzebuje, to później doszlifuje sobie rzeczywiście te rzeczy, bo wiadomo, no, idealna taka znajomość bez błędów i tak dalej też może być potrzebna, nie? Ale podstawą jest mówienie. Zresztą dzieci czego się uczą najpierw? Mówienie. Tutaj na sam koniec, to jest właśnie ciekawe, wasz poziom językowy wzrośnie przez to, że mówicie do swojego dziecka. Nawet jeżeli niewiele umiecie powiedzieć, macie jakąś blokadę czy coś, to po pewnym czasie będziecie umieli powiedzieć więcej. Jestem pewna, że mówienie do Mai zwiększyło moją pewność siebie, jeśli chodzi o wypowiedzi w języku włoskim. Zarówno w języku angielskim, jak i włoskim poznałam wiele nowych słów, które zapamiętały się same tylko przez to, że w tej konkretnej sytuacji ich użyłam. Na przykład nie znałam słowa kałuża, podcangiera. Zerknęłam szybko na komórkę, użyłam i nie muszę mieć z tego żadnych notatek i nic. No tak, to te 200-300 słówek, które gdzieś tam wchłaniałam, to część z nich to już pewnie gdzieś wypadła, bo nieużywane. Włoskie czasowniki, których używam przy Mai, przychodzą mi do głowy w właściwej formie niemalże automatycznie. Wcześniej mózg mi się tak palił, że tak powiem. Szukałam w głowie właściwej formy, tak leciałam, no, w zależności od czasu. Szukałam w głowie właściwej odmiany. Tam niektóre te podstawowe formy, wiadomo, automatycznie, ale no, różnie to z tym bywało. A teraz nie zastanawiam się tak nad gramatyką, przez co, jak mówię. Przez to mówię o wiele płynniej. Czasem, jak mam wątpliwości, sprawdzam w wolnej chwili, czy na przykład zdanie, które tam kiedyś powiedziałam, czy coś, czy dzisiaj, tylko wcześniej, na pewno powiedziałam dobrze. I jeżeli coś takiego sprawdzę, to też to jakoś się samo zapamiętuje. To nie jest taka moja nauka z zeszytem i tak dalej. I czuję, że moje błędy takie tak powoli same się eliminują. Dziękuję za wysłuchanie tego artykułu. Polecam zaglądnąć do linków pod artykułem. Tutaj w nich znajdziecie spis treści bloga w zakresie artykułów dotyczących dwujęzyczności i tego, jak rozwija się mowa mojego w sumie dziecka, otoczonego więcej niż jednym językiem od urodzenia i wspieranym metodą Domana. Wpis łopatologiczny o tym, jak zacząć i zorganizować wczesną edukację metodą Domana. Podsumowanie rozwoju mowy mojej dwujęzycznej dwulatki, o którym wspominałam w artykule. Artykuł właśnie ten, o którym wspominałam na początku, o kontynuacji czytania globalnego z 17 miesięcą Mają, w którym znajdziecie informacje dotyczące najlepszej czcionki w czytaniu globalnym. Część pierwszą wywiadu z Natalią Minge, w którym znajdziecie stanowisko dotyczące uczenia czytania globalnego w więcej niż jednym języku jednocześnie. Pierwszy artykuł na blogu podsumowujący to, co zrobiłam z Mają w wieku do 10 miesięcy, w tym o stymulacji wzroku noworodka, o której też wspominałam. Artykuł z rozmową na razie w nagraniu, jeszcze nie przepisałam, ale akurat to nagranie mamy w jednym kawałku, więc rzuciłam na bloga rozmowę z Bożeną Bejnar-Sławo, która znała Glenna Domana osobiście i pracowała kilkanaście lat w instytucie przez niego założonym w Stanach Zjednoczonych. Znajdziecie też link do strony o mnie, do artykułu o tym, że da się nauczyć języka dziecko, którego się nie zna. Tym razem na przykładzie języka hiszpańskiego na blogu Moje dwujęzyczne dziecko. Artykuł anglojęzyczny Rity Rosenbach o tym, jak zmotywowała córkę do tego, aby zaczęła używać języka mniejszości, tutaj przykład z językiem szwedzkim. Artykuł o bitach inteligencji, taki na wprowadzenie, o programach inteligencji. Artykuł o takim naszym podejściu indywidualnym do programów i bitów. Link do strony, gdzie możecie zobaczyć różne nagrania. Oraz link do grupy na Facebooku Uczę dziecko, swoje dziecko angielskiego. Jeśli ten artykuł okazał się dla Was przydatny, udostępnijcie, dzielcie się z innymi. Będę też wdzięczna za wszelkie komentarze o tym, jak wprowadzacie dzieciom języki obce. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie, albo odpowiem sama, albo odeślę do innych koleżanek, które mają blogi właśnie związane z dwujęzycznością, albo do grupy odpowiedniej. Do mojej grupy też, do grupy, którą ja założyłam, też zapraszam. Grupa Metoda Domana i nie tylko, grupa wsparcia dla rodziców tutaj w zamierzeniu. No wiadomo, skupiamy się na metodzie Domana i najwięcej postów jest w tym temacie, ale ogólnie chciałam założyć taką grupę, która będzie wspierała rodziców wdrażających wczesną edukację. Ogólnie będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz, podzielicie się swoim doświadczeniem. Będę też wdzięczna za wszelkie uwagi co do tego, czy nowsze artykuły są czytelniejsze. Tutaj starałam się nieco zmienić mój styl, bo niektórzy się zgubili w labiryncie mojego bloga. I na koniec, jeśli chcecie być na bieżąco, zapraszam do śledzenia fanpage na Facebooku Wszechstronne Wspieranie Rozwoju Dziecka oraz do subskrypcji tego bloga. Okienko znajdziecie na stronie głównej, jest też kanał RSS. Od niedawna też jest możliwość zapisu na newsletter. Powinno Wam wyskoczyć okienko, zwłaszcza jak wchodzicie pierwszy raz na bloga. Czekam, aż dobijemy setki i zaczynam wysyłać newsletter. Na bieżąco będę się w nim dzielić informacjami dotyczącymi wczesnej edukacji, zanim pojawią się na blogu, bo tematów dużo, czasu mało na pisanie, także publikuję tylko raz w tygodniu. Tematyka, którą się zajmuję, to metody prawopółkulowe, metoda Domana, Shichidy, Heguru, czyli azjatyckie oraz dwujęzyczność i nauka języków obcych. Ja ze swojej strony dziękuję i do usłyszenia.